Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A zgodnie z obietnicą w naszym studiu już nasi dzisiejsi goście. Drodzy Państwo, mówiłam już kilka minut temu o fantastycznej książce, którą dziś będziemy polecać. Tak, kawa jeszcze nie wystygła, jest nawet jeszcze ciepła. Pani Małgosia Żaren i pan Jan Żaren, witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To zanim przejdziemy do 1939 roku, to skupimy się na 2019. Które przemówienie wczorajsze Polaka, Niemca czy Amerykanina zostanie przez państwa pamięci najdłużej zapamiętane. Jestem ciekawa.
Ja myślę, że no właściwie, że wszystkie, bo każde z nich było ważne, każde z nich było trochę inne, ale jednak nie oszukujmy się, przede wszystkim naszego prezydenta było piękne i wzruszające. No i prezydenta Niemiec, bo było bardzo bogate w znaczenia.
Tak, ale dzisiaj jednak nie zagrałam piosenki Boso, tak? Bo często to powtarzał w swoim przemówieniu, że stoję przed wami bosy i nie uciekam od odpowiedzialności.
No właśnie. I że to jakby za cały ten kataklizm potworny jednak no, winę na siebie przyjmują Niemcy. Mhm.
Nikt oprócz polskiego prezydenta nie wspomniał o ambicjach imperialistycznych Rosji.
No, w ogóle, tak żeśmy zresztą jadąc tu do studia, się zastanawiali nad i dyskutowaliśmy o różnych rzeczach i między innymi o tym, dlaczego właściwie na tematy rosyjskie, jeśli chodzi o taką, nie wiem, świadomość ogólną, jesteśmy skłonni dyskutować tylko my i ewentualnie nasi sąsiedzi. Więc, a z kolei państwa zachodnie raczej nie. Więc myślę, że to, że tylko i wyłącznie nasz prezydent wspomniał coś na temat rosyjskiej roli w czasie II wojny światowej i w ogóle w kształtowaniu świata, no to nie jest nic dziwnego.
Amerykanin wspominał o, nie chcę powiedzieć ofierze Armii Czerwonej, ale kilka słów, no takich naprawdę z serca to popłynęło. Panie profesorze, które przemówienie było najbliższe sercu? Polaka, Niemca czy Amerykanina?
Nie, no oczywiście, że Polaka i to pana prezydenta konkretnie, chociaż także inne wypowiedzi premiera Morawieckiego, który jako jedyny z kolei tak mocno zdefiniował pojęcie zadośćuczynienia, było także bardzo ważne, ponieważ mamy świadomość jako Polacy, także badania opinii publicznej to potwierdzają, że Polacy wiedzą doskonale, że praktycznie każda polska rodzina została doświadczona okupacją niemiecką bądź sowiecką. I w związku z tym temat zadośćuczynienia także w formie materialnej jest tematem nie wymyślonym, nie jest podgrzewaniem emocji, tylko sztucznych emocji, tylko jest wynikiem ewidentnego rozumienia pojęcia sprawiedliwości, ale także bardzo ważnej kwestii edukacyjnej w jakiejś mierze, mianowicie, że nie będzie przyzwolenia na istnienie bezkarności sprawcy, który także potencjalnie musi pamiętać, że nawet po 10, po 20 i po wielu dziesiątkach lat następne pokolenia mogą być niejako ofiarą pośrednio jego imperialnej, totalitarnej, ludobójczej decyzji. I Niemcy dzisiaj przecież są narodem i elita niemiecka oczywiście, że jest w sensie swoich biografii pozbawiona tej odpowiedzialności, natomiast bezkarność Hitlera i Niemiec tamtych pokoleń roku 1939 nie jest przez Polskę dozwolona jako rozwiązanie i zamknięcie drugowojennej historii. I o to tutaj chodzi, wydaje mi się, poza oczywiście pamięcią, która musi być i która z kolei jest szalenie ważna, jeśli chodzi o nie tylko rozumienie II wojny światowej i rozumienie niezwykłości polskiego doświadczenia, choć to samo w sobie jest bardzo ważne, edukacja tego, że przypadku polskiego na arenie międzynarodowej, bo ten przypadek Polski nie przebił się tak głęboko do świadomości europejskiej, jak na przykład wybuch wojny niemiecko-sowieckiej z czerwca 1941 roku, jak Pearl Harbor, jak także atak na Belgię i Francję w wiosną 1940 roku, jak bitwa o Anglię przez Wielką Brytanię uznawana za ten pierwszy, bardzo dramatyczny moment konfrontacji Brytyjczyków, ich mobilizacji z najezdnikiem. Te wszystkie daty i wydarzenia są szalenie ważne, jeśli chodzi o konstruowanie wspólnoty europejskiej pamięci i nie ma najmniejszego powodu, żeby w sposób jednoznaczny, powszechny nie wpisywać w ten zestaw dat tej pierwszej, czyli Pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 roku i konsekwencja, czyli 1 i 17 września. I to jest no, ta nasza rola, która została, wydaje się, dobrze przez państwo polskie wypełniona. 1 września byliśmy tego świadkami. A właśnie ta druga kwestia zadośćuczynienia w rozumieniu bardzo szerokim, bo nie tylko przyznania racji stronie polskiej, ale także uznania, że drogą porozumienia politycznego, bo dzisiaj nie ma, żeby była jasność, moim zdaniem nie ma szans na możliwość rozwiązania sprawy reparacji bez, rzecz jasna, dobrej woli obydwu stron, czyli właśnie partnerów, którzy są dzisiaj w Unii Europejskiej, Niemców i Polaków. Jesteśmy partnerami, którzy chcą ze sobą współpracować zdecydowanie. I to wypełnienie tego zobowiązania niemieckiego jest i musi być, i może być podyktowane tylko i wyłącznie dobrą wolą strony niemieckiej, bo sama wykładnia prawna jest za słabym argumentem, który nie wystarczy, jeśli tej woli dobrej zabraknie. Natomiast jeżeli zabraknie, no to będziemy uwieszeni w takim nie tylko niedosycie, ale przede wszystkim będziemy zawieszeni w tym zamknięciu rozdziału drugowojennego i Niemcy prędzej czy później to moim zdaniem zrozumieją, bo to inteligentny naród, a wypowiedzi pana prezydenta Niemiec świadczyły o tym, że aczkolwiek on nie miał kompetencji, żeby używać słowa reparacje, to tak zgrabnie te zdania dobierał w swoim przemówieniu, że nie negował teraźniejszości odpowiedzialności Niemiec. To było bardzo ważne, że wskazał, tak zbudował zdanie, żeby pokazać, że to teraźniejsze Niemcy czują się odpowiedzialne.
I że będą się czuły, bo cierpienia nie da się zmierzyć.
Tak jest. Jeszcze ostatnie zdanie w tej kwestii, mianowicie i druga rzecz, która bardzo jest ważna z naszego punktu widzenia. Niemiecka polityka historyczna jest naprawdę perfekcyjnie prowadzona. I Angela Merkel w Normandii opowiadała o wyzwalaniu Francuzów i Niemców od nazistów, natomiast prezydent Niemiec w Polsce wiedział, że takich słów nie wolno używać wobec Polaków. Nie użył ani razu słowa naziści, tylko Niemcy. To jest z kolei jakby dowód w sprawie, że polska polityka historyczna aktywnie prezentowana, no w tym sensie jest skuteczna, że druga strona, jeśli chce utrzymywać dialog, no to musi się ewidentnie rozumieć rację drugiej strony i przed nimi ustępować.
Euforii takie, jak widzieliśmy, czy przeżywaliśmy 2 lata temu, kiedy był Donald Trump, już wczoraj nie było. No, nie było.
Cóż, nie było. A ja tylko chciałam dwa słowa tu komentarza do optymizmu mojego męża powiedzieć, bo mnie się wydaje, że to, że Angela Merkel powiedziała o nazistach w Normandii, niestety trochę zaprzecza jakby całej tezie skonstruowanej przez ciebie, dlatego, że nam nie chodzi przecież o to, żeby Niemcy rozmawiali tylko i wyłącznie z nami językiem takim, który nam odpowiada, tylko żeby, że tak powiem, przyjęli tą narrację za prawdziwą. Natomiast ten fakt zróżnicowania świadczy o tym, że oni wiedzą o tym, jak należy z nami rozmawiać, ale nie wiem, czy to nie będzie tylko i wyłącznie działanie ekskluzywne. To
aha,
znaczy,
takie PR-owe, tak?
Tylko wyłącznie skierowane na dialog dwustronny polsko-niemiecki.
Bardzo możliwe. No, więc no faktem jest, że Francuzi... Przepraszam, że się wtrącę. No faktem jest, że Francuzi nie są zainteresowani, żeby zmieniać narrację dotyczącą opisu II wojny światowej.
No ja rozumiem, tylko nam chodzi o to, żeby Niemcy jakby nie przyjęli, znaczy nie rozmawiali z nami językiem przez nas wymaganym, tylko żeby jakby przyjęli istotę tego rozumowania. A
to następny etap.
No to gratuluję i oczekuję.
Daj Panie Boże, ja powiem tak. I pewnie by się ucieszył na te słowa wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który bardzo teologicznie podszedł do tego przemówienia. Wspominał mnie jednokrotnie, prawda, Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. A ja dziś naszym radiosłuchaczom polecałam książkę Rok 1939 od beztroski do tragedii. Drodzy Państwo, my możemy tutaj miesiąc po miesiącu sprawdzić, przeżyć, odczytać, co się działo w tym 1939 roku. Czy to rzeczywiście te ostatnie miesiące to były miesiące wielkich sukcesów polskiej kultury, polskiego sportu. Już nie mówię o wspinaczce, tak? Tutaj sporo by wymieniać tego, co się wtedy zdarzyło. Wtedy, jak naród pięknie się rozwijał, o tej dynamice. Czy jednak... u władzy, jeśli chodzi o władzę rządzących i ludność cywilną, przychodziły takie słowa, że już niebawem, za kilka miesięcy, Niemcy mogą nas zaatakować.
Znaczy, mi się wydaje, że z jednej strony rzeczywiście w tej książce pokazujemy z Małgosią ten dynamizm w życiu codziennym odbierany narodu polskiego jako beneficjenta istnienia własnego niepodległego państwa. I to, o czym pani powiedziała, pani redaktor, właśnie te sukcesy, czy taka normalność życia rozwiniętego narodu dzięki temu, że ma własne państwo i może budować jego kształt tego życia codziennego, to jest oczywiście widoczne, ale jednocześnie w 1939 roku ewidentnie od samego początku jest widoczny ten miecz, który wisi. I on wisi i prędzej czy później jest możliwość bardzo daleko idąca, że spadnie. Polacy w 1939 roku wydają nam się narodem w tym sensie niezwykłym, że żenią jakby nierzenialne stany ducha, bo z jednej strony żyją na poziomie tego właśnie rozwiniętego i rozwijającego się państwa, które żeśmy odzyskali po 123 latach niewoli. I właśnie są te osiągnięcia sportowe i wspinaczka himalajska w lipcu. Dwójka polskich himalaistów wchodzi na Nanda Devi, ten szczyt, jeden z najwyższych, najważniejszych, i można powiedzieć, że od tego momentu rozpoczyna się nasza polska wielka historia himalaizmu. Taka jest dziwna ta historia w tym przypadku tego akurat sportu. Równocześnie Polacy nie są oddaleni od rzeczywistości politycznej, od rzeczywistości zagrożenia, tylko że znowu to zagrożenie widzą w różnych wymiarach. Z jednej strony próbujemy doszukać odpowiedzi na pytanie, jak elity władzy reagują na te coraz bardziej wyraźne naciski niemieckie, czy w ogóle na tą całą machinę przygotowywania się Niemców do wybuchu wojennego. No i tu raczej jesteśmy krytyczni. Władze sanacyjne, przynajmniej nie wszystkie osoby spośród tych wówczas stojących na czele państwa, spisała się należycie. Ja osobiście mam tu największe pretensje do prezydenta Ignacego Mościckiego, dużo mniejsze niż do ministra Józefa Becka, bo...
Jednak?
Tak, zdecydowanie, bo Mościcki był odpowiedzialny za szukanie jedności narodowej. Taka była jego rola jako prezydenta z mocy Konstytucji Kwietniowej. Uczynił bardzo niewiele, żeby pogodzić opozycję z obozem sanacyjnym, a raczej robił wszystko, żeby w jakiejś swej pyszności uznać, że stan umysłów Polaków reprezentowany przez różne opcje opozycyjne od PPS-u po obóz narodowy nie wpływa mobilizująco na działania rządu. Taka jakaś pycha połączona z niechęcią do przyjęcia, że uczestnictwo w szerszej palecie politycznej byłoby na ten czas wskazane. I tu są słowa krytyczne, natomiast minister Beck, no można powiedzieć, że nie miał specjalnie wielkiego pola manewru, dlatego że znowu teza, która tam wybrzmiewa w naszej książce, ona nie jest wesoła, żeby była jasność, ale brzmi dość jednoznacznie, poza Polakami, którzy sobie nie wyobrażali istnienia bez wolnego, niepodległego państwa polskiego, to wszyscy pozostali sobie grzecznie wyobrażali.
Mhm. Mieli taką wyobraźnię. Panie Małgosiu,
mieli taką wyobraźnię.
Zgubiła nas łaska zaufania wobec tak zwanych sojuszników? To nas zgubiło?
To takie jest trudne pytanie, na które trudno odpowiedzieć. Mi się wydaje, że tam tego zaufania nie było za dużo, ale z drugiej strony nie było wyjścia. Znaczy, no po prostu sytuacja była taka, że praktycznie, jeśli chodzi o sąsiadów, to poza Rumunią, która też, jak się okazało, no nie była całkiem, że tak powiem, niezależna w swoich decyzjach, nie mieliśmy właściwie nikogo życzliwego w pobliżu. Każdy z naszych sąsiadów, jeszcze na dodatek, poza tymi różnymi potęgami, no też borykał się...
O jednym sąsiedzie nawet się nie wspomina, prawda, który też nas zaatakował.
No właśnie, no tak, ale borykał się właśnie z własnymi jakby problemami, no i jakoś nie potrafiliśmy i nie mogliśmy jakby tych naszych wzajemnych problemów, zresztą to chyba było niemożliwe z racji tego, że jednak no, odzyskiwaliśmy swoje terytorium w sporze, prawda, i w związku z tym to był spór graniczny, więc trochę potencjalnych sojuszników na granicach nie mieliśmy, nie mogliśmy mieć, a z kolei ci, których mieliśmy, no to można powiedzieć, że troszeczkę z nami się bawili z konieczności, bo tak się sytuacja potoczyła, że stary sojusznik Francji, czyli Rosja, no chwilowo był wyautowany z działań międzynarodowych. No więc w związku z tym w interesie mocarstw zachodnich, no właściwie nie leżało podtrzymywanie istnienia Polski, tym bardziej, że przez 123 lata ostatnie sprzed tych 20 lat naszej niepodległości, no tej Polski na mapach nie było i świat świetnie funkcjonował. Było podzielone strefy wpływów i wszystko było jak najbardziej uporządkowane. No a tu się okazuje, że właśnie taki element jak Polska i nie tylko, no i cała polityka imperialna i totalitarna dwóch naszych niestety sąsiadów, no spowodowała, że zostaliśmy zaatakowani i nie mieliśmy żadnych innych możliwości niż trzymać się jak tonący brzytwy obietnic francuskich i angielskich. No i...
My pokazujemy alternatywę teoretyczną, bo jest tam jedna postać warta pokazania. To jest oczywiście papież Pius XII, który wydaje się, że wraz ze swoją dyplomacją właśnie to wszystko, o czym Małgosia powiedziała, rozumie. Być może jako jeden z nielicznych polityków wówczas stojących na czele...
Przez dłuższy czas miał jeszcze zły PR.
No, zły PR to mu komuniści nadali potem i to na razie zostawmy na boku. Natomiast w 1939 roku po śmierci papieża Piusa XI było dość oczywiste, że to Pacelli zostanie jego następcą i w zasadzie Kościół powszechny nie wyobrażał sobie innego papieża. Zresztą konklawę trwało bardzo krótko i rzeczywiście kardynał Pacelli, sekretarz stanu, no, najbliższy współpracownik Piusa XI, został niejako jego kontynuatorem w swoim pontyfikacie, ale nie mógł być kontynuatorem do końca, no bo właśnie nastały wydarzenia 1939 roku. I Pius XII wychodził z założenia takiego, że niewątpliwie pokój jest tak ważną wartością, że warto poświęcać się innym na rzecz tego, by ten pokój dalej trwał. Przy jednoczesnej jakby gwarancji, że będą siły coraz bardziej zespolone, które będą w stanie przeciwstawić się III Rzeszy i ewentualnemu sojuszowi z Rosją Sowiecką. Taką siłą, którą widział papież po stronie de facto Francji i Wielkiej Brytanii i liczył na to, że będzie to strona mediacyjna, a nie w przeciwnym bloku, to były Włochy oczywiście, bo on był patriotą włoskim jednocześnie i Benito Mussolini jako sojusznik Hitlera był dla papieża trudnym wyzwaniem. Stąd jego naciski na ministra spraw zagranicznych, pana Ciano z katolickiej dobrej rodziny, by ta polityka włoska zmierzała w kierunku właśnie szukania jakiegoś modus vivendi między tymi stronami uwikłanymi w nieuchronny konflikt. I oczywiście my w planach Piusa XII w 1939 roku, jeszcze w przeddzień wybuchu wojny, jesteśmy oczywiście stroną, która ma ponieść konsekwencje, tak jak Czechosłowacja poniosła te konsekwencje tego kroku w tył wobec swoich racji, które wypływają i ze sprawiedliwości, i z innych wartości bardzo ważnych. I papież tych wartości nie negował, ale jednocześnie uważał, że pokój jest wyższą wartością. To jego słynne zdanie, że gdy jest pokój, można jeszcze uratować wszystko, a gdy wybuchnie wojna, już nic nie będzie do uratowania, no w jakiejś mierze pokazywały tę alternatywną perspektywę. Czy powinniśmy w nią wejść? No muszę powiedzieć, jako i historyk, i jako Polak, że oczywiście nie. Nie mogliśmy wejść. To znaczy i tak wojna by wybuchła. Papież w tym sensie, Pius XII, nie miał racji, choć miał świetne intencje oczywiście, że wszystko wskazuje na to, że machina wojenna rozkręcona przez Adolfa Hitlera nie była już machiną przygotowaną na następne ustępstwa bez wojny. To znaczy Hitler był stroną, która nie mogła sobie pozwolić na to, żeby otrzymać Polskę w darze, tylko musiał konfliktem zbrojnym niejako wybuchnąć z terytorium III Rzeszy i rozlać się na Europę. To zaspokajanie głodnego kęskami przestawało być dla gospodarki niemieckiej wystarczającym tortem, tylko trzeba było z punktu widzenia Niemiec doprowadzić do konfliktu zbrojnego. Taka wydaje się być logika myślenia tamtego przywództwa III Rzeszy.
Mówiłam tutaj już naszym radiosłuchaczom, że w tej książce także zdjęcie Adolfa Hitlera z Goebbelsem i jego rodziną. Jakie uśmiechnięte dzieci. Jaka uśmiechnięta małżonka. Poza tym, drodzy państwo, przeczytamy też, że Astrid Lindgren, bardzo dobrze znana naszym radiosłuchaczom, napisała: Niemcy z samego rana zbombardowali wiele polskich miast i ze wszystkich stron najechali na Polskę. Znana z tego także pisze książki dla...
A to później zaczęła pisać. Jeszcze wtedy pisała tylko pamiętniki, które żeśmy właśnie tutaj zacytowali, bo mieliśmy taką koncepcję, żeby zamknąć to w klamrze pamiętników, tą naszą książkę, a jeszcze w środku też włożyć taką porcję. To znaczy pamiętniki przytaczamy z Sylwestra 38 na 39. Potem właśnie różne wspomnienia i relacje z momentu wybuchu wojny, czyli między 1 a 4 września. I tymi samymi pamiętnikami, o ile były takie możliwości, to zakończyliśmy nasze kalendarium. No między innymi po to, żeby dać takie państwu pożywkę do refleksji, jak to wszystko wpłynęło na ludzi, jak oni odbierali wtedy tą rzeczywistość. I to nie tylko są pamiętniki polskie, ale właśnie również i powiedzmy pisarzy, bo to głównie czy pisarek zagranicznych.
Czy tą beztroskę możemy zarzucić naszym rządzącym? Bo taki jest tytuł książki, 1939, od beztroski do tragedii.
Ale czy pytanie dotyczy tamtego czasu, czy współczesności?
Nie, no 1939 roku oczywiście. Czy rzeczywiście ten pierwszy dzień września dla Polaków był szokiem?
Był szokiem, a to nie ma cienia wątpliwości, ponieważ nikt sobie przytomny nie mógł wyobrazić, że Niemcy napadając na Polskę, zaczną od pierwszego dnia tę wojnę traktować jako wojnę ludobójczą skierowaną przeciwko narodowi, przeciwko Polakom jako etnicznej grupie i przeciwko obywatelom II Rzeczpospolitej z użyciem do tego ludobójczego dzieła własnej ludności niemieckiej, przygotowanej jakby mentalnie do tego, że można łopatą zabić człowieka, pogrzebać, tak jak zbrodnia pomorska to pokazała jesienią 1939 roku. I to jest oczywiście, że niewyobrażalne. Jeżeli ktoś stawia pytanie, czy Polacy zostali zaskoczeni wybuchem II wojny światowej, to przepraszam, ale jakby nie do końca rozumie, że ta wojna rzeczywiście miała zupełnie inny charakter niż możliwości wyobrażeniowe człowieka ówczesnego, przyzwyczajonego do pewnego rozumienia pojęć, między innymi takich jak wojna. To pierwsza wojna światowa już była szokiem, a jak się okazało, druga miała zupełnie inny wymiar i każdy normalny człowiek, jeżeli nie był patologiem, to musiał być zaskoczony.
Znaczy, tu mamy dwie rzeczy, bo ja myślę, że samym faktem wybuchu wojny to byli zaskoczeni w sposób umiarkowany, bo jednak widać w gazetach już no, od początku roku takie rozważania, czy pan Hitler nas zaatakuje, czy nie. No i oczywiście pobożne życzenia są takie, żeby tego nie robił. No, tym niemniej to się dzieje, więc myślę, że tutaj nie byli zaskoczeni, ale tak jak powiedziałeś, zaskoczenie było już od razu po ataku na Wieluń. No jakby obrazem, czy perspektywą tej wojny, która nie była wojną rycerską, nie była wojną konwencyjną, tylko była wojną totalną, a tak naprawdę no jeszcze do tej pory nikt takiej wojny nie przeżył, co zresztą świadczy o tym liczba ofiar II wojny światowej.
Tak, i pokazujemy to także od razu we wrześniu i potem w następnych miesiącach, między innymi przez pryzmat naszego miasta, bo jesteśmy w Radiu Warszawa, więc może też warto o tym powiedzieć. Warszawa jest naszym jednym z bohaterów. Także dlatego, że bez wątpienia przez Niemców została od początku, od 1939 roku potraktowana jako zbiorowy wróg. I tutaj warto między innymi podkreślić heroizm oczywiście prezydenta miasta Warszawy. Stefan Starzyński jest bez wątpienia postacią godnym uhonorowania, upamiętnienia, ale także na przykład cały sztab muzealników, no właśnie, historyków sztuki.
To polecamy, bo to jest bardzo ciekawy wątek,
tak jest,
ukrywania jest, dzieł sztuki.
Zgadza się.
Sposobów, i to jest, tak?
Tak, tak, ale nie tylko ale, o to chodzi, tylko przygotowań także.
Przepraszam,
już
wejdę w słowo,
ci.
Bo mamy ostatnie 20 sekund.
Tak jest, tylko chodzi o z tymi dziełami sztuki, że inicjatywa przygotowania wychodzi od Dolna, od muzealników, to znaczy od zjazd muzealników jest, o ile dobrze pamiętam, w czerwcu czy w maju i wtedy oni się domagają od władz ustalenia porządku ratowania.
Serdecznie dziękuję. Bardzo szybko czas minął. Chyba o tej książce to powinniśmy co tydzień się spotykać i rozmawiać.
Państwo, a to
Małgorzata,
my bardzo chętnie.
Jan
Żeremowie. Czujemy się zaproszeni.
Rok tak 1939, jest. Od beztroski do tragedii, od wydawnictwa Biały Kruk. Polecamy dzisiaj, do usłyszenia. Pozdrawiam.
Dziękuję.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.